Zanim zaczniemy, trzy szybkie sprawy. Po pierwsze, tak, wideo esej jest długi. Nie planowałem tego, by był aż tak długi, ale jakoś tak wyszło. Po drugie, wiem, że wiele osób przejmuje się spoilerami. Chcę więc zapewnić, że w pierwszej części materiału nie będzie żadnych spoilerów. Ani słownych, ani wizualnych. I zanim zaczną się one pojawiać, będzie wyraźne ostrzeżenie. Po trzecie, w ramach moich rozważań będę poruszał szereg potencjalnie drażliwych tematów. Ich listę możecie zobaczyć teraz na ekranie. Jeśli któryś z nich powoduje wasz dyskomfort, czujcie się ostrzeżeni. To tyle, zapraszam do oglądania. W 1993 roku francuski filozof Jacques Derrida opublikował swoją prawdopodobnie ostatnią ważną pracę. Książkę pod tytułem Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa międzynarodówka. Punktem wyjścia dla jego rozważań była teza, która brzmi mniej więcej w taki sposób. W okolicach XIX wieku wpadliśmy, my w sensie ludzkość, na pomysł, by stworzyć oparty na rozumie system społeczny, w którym uporządkujemy nasze życia w najlepszy możliwy sposób. Nazwaliśmy ten system ideologią. Szybko okazało się jednak, że różne osoby mają różne, czasami drastycznie od siebie odmienne, pomysły na to, w jaki sposób stworzyć porządek społeczny. Więc tych ideologii zrobiło się nagle bardzo wiele. Ukształtował się komunizm, kapitalizm, faszyzm i wiele innych. Wiek XX był stuleciem, w którym te ideologie zaczęliśmy testować w praktyce, na szeroko zakrojoną skalę. Nie tylko na wolnym rynku idei, ale także w sejmowych ławach, rewolucjach, na polach bitew. Ideologie ścierały się ze sobą, aż w końcu na placu boju została tylko jedna. Liberalny, wolnorynkowy kapitalizm. Symbolicznym momentem ostatecznego zakończenia tej wojny idei był upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i obalenie muru berlińskiego. Teraz, jak uznali niektórzy, mamy już z górki. Wiemy, co działa, a co nie działa, czego się trzymać, a czego unikać i cywilizacja ludzka jest na stabilnym kursie. Z pewnością znacie pojęcie koniec historii, wymyślone przez amerykańskiego filozofa politycznego Francisa Fukuyamę i użyte jako tytuł jego książki Koniec historii i ostatni człowiek. Fukuyamie nie chodziło o to, że czas dosłownie się zatrzyma, jak w tym odcinku specjalnym serialu Doctor Who, w którym 12 doktor spotyka pierwszego doktora. To był ostatni dobry odcinek serialu, nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Ale o to, że dobiegła końca epoka formowania się cywilizacji. I pod tym względem jesteśmy już na szczycie i nic lepszego nie wymyślimy. Derrida? Cóż, Derrida miał trochę inną opinię na ten temat. W przeciwieństwie do Fukuyamy był sceptyczny co do tego, że istnieje jakaś ustalona ścieżka rozwoju cywilizacji z obiektywnie najlepszym systemem społecznym na szczycie i kolejnymi etapami, przez które musimy przejść, by osiągnąć ten ideał. Przede wszystkim nie uważał, że jest to ideał. Jak słusznie zauważył na kartach widm Marksa, koniec historii Fukuyamy nie oznacza wcale końca ludzkich nieszczęść, wojen, kataklizmów i cierpień. Wręcz przeciwnie.
To trzeba powiedzieć wyraźnie. W czasie, gdy co po niektórzy mają czelność wychwalać ideał liberalnej demokracji, będącej zarazem ideałem ludzkiej historii, nigdy wcześniej przemoc, nierówności, wykluczenia, głód i ekonomiczny wyzysk nie nękały tylu ludzkich istot w historii świata i historii ludzkości. Zamiast wyśpiewywać peany na cześć liberalnej demokracji i rynku kapitalizmu, upojeni wizją końca historii, celebrować koniec wszelkich ideologii i schyłek wielkich dyskursów emancypacyjnych. Pamiętajmy o oczywistym, przytłaczającym fakcie, składającym się z niezliczonych plam cierpienia. Żaden postęp nie rozgrzesza zignorowania faktu, że licząc w liczbach absolutnych, nigdy wcześniej na Ziemi tylu mężczyzn, kobiet i dzieci nie cierpiało głodu, prześladowań i ludobójstwa.
Według Derridy, nawet jeśli upadek Związku Radzieckiego jest aktem zgonu komunizmu, to widmo tej i wielu innych dwudziestowiecznych ideologii nadal krążyło będzie nad Europą. Te widma to tęsknota za niezrealizowaną obietnicą złożoną przez te ideologie. Obietnicą lepszego świata. Bo ludzie cały czas będą pragnęli lepszego świata. Derrida twierdził, że z czasem wady kapitalizmu będą coraz bardziej widoczne i coraz bardziej dokuczliwe. A to sprawi, że wiele i wielu z nas na nowo zacznie uczyć się marzyć o lepszym świecie. Tęsknić do tych niespełnionych obietnic. Ta tęsknota będzie znajdowała ujście w politycznych aspiracjach, próbach wskrzeszenia dawnych ideologii, w muzyce, kulturze i sztuce. Tę tęsknotę nazywamy hauntologią. W 2014 roku brytyjski filozof i teoretyk kultury Mark Fisher opublikował książkę Ghosts of My Life, w której dokonał rozwinięcia idei chaontologii oraz analizy tego, jak tęsknota za świeżością, witalnością i kreatywnością kultury i sztuki z połowy XX wieku wpływa na współczesne kino, telewizję i muzykę, które dziś są bardzo często odtwórcze, zarówno w treści, jak i w formie w stosunku do tamtej epoki. Według Fischera na pewnym poziomie jest to wyraz tej samej tęsknoty, o której pisał Derrida. Bo wiecie co? Derrida miał rację. Dziś, po niemal 30 latach od publikacji widm Marksa, naprawdę trudno jest się z tym sprzeczać. W międzyczasie dorosło nowe pokolenie osób w mniejszym lub większym stopniu rozczarowanych liberalnym, wolnorynkowym kapitalizmem, który rzekomo wygrał wielką bitwę ideologii i od tamtej pory miał być naturalnym stanem ludzkiej cywilizacji, przejrzystym jak powietrze. Tymczasem nim nie jest. Coraz częściej jest natomiast źródłem lęków, frustracji, traum i niepewności jutra. Dlatego tak wiele osób w różnym wieku, nie tylko młodych, zaczyna przywoływać dwudziestowieczne upiory, odwołując się do ideologii politycznych zeszłego stulecia. Nie trzeba długo scrollować Twittera albo innych mediów społecznościowych, by natrafić na młodych ludzi z komunistycznymi, anarchistycznymi czy libertariańskimi symbolami na awatarach i profilowych zdjęciach. Nie trzeba też głęboko wczytywać się w posty i komentarze, by wiedzieć, że na symbolice bynajmniej się nie kończy. Jednym z licznych, naprawdę licznych przykładów takich tendencji we współczesnej kulturze jest choćby Soviet Wave, gatunek muzyczny i idąca za nim estetyka przerabiająca propagandowe plakaty ZSRR i bawiąca się komunistyczną ikonografią. Soviet Wave jest szalenie popularne szczególnie w krajach byłego bloku wschodniego, gdzie tęsknota za niedotrzymaną obietnicą komunistycznego dobrobytu jest szczególnie dojmująca. Ludzie, nie tylko na wschodzie, słuchają tej muzyki i cieszą się powiązaną z nią estetyką nie dlatego, że wyraża ona przeszłość, bo przeszłość tak nie wyglądała, ani dlatego, że wyraża realną nadzieję na przyszłość, ponieważ po upadku Związku Sowieckiego ta wizja przyszłości jest już znacznie przestarzała, ale skomplikowaną emocjonalnie tęsknotę za przyszłością, która mogła kiedyś nastąpić, za niedotrzymaną obietnicą. Mówię o tym wszystkim nie tylko po to, by pochwalić się faktem, że przeczytałem książkę Derridy i nie umarłem. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo świat przedstawiony w Disco Elysium, grze, o której będę dzisiaj opowiadał, znajduje się w bardzo podobnej sytuacji, a idea chaontologii jest niesamowicie istotna, jeśli chcemy głębiej zanurzyć się w analizę tej produkcji. A chcemy, to znaczy ja chcę, a jeśli dotarliście i dotarłyście do tego momentu wideo eseju, to prawdopodobnie oznacza, że wy również. Myślę, że to najlepszy moment, by ostrzec przed spoilerami. Mam zamiar bowiem zdradzić chyba każdy istotny zwrot fabularny i motyw Disco Elysium, więc jeśli ktoś najpierw chce zapoznać się z grą samodzielnie, to ostatnie ostrzeżenie. Akcja gry toczy się w fikcyjnym świecie Elysium, który skonstruowany jest w specyficzny sposób. Jest bardzo podobny do naszego, w tym sensie, że wykształciły się w nim takie ideologie jak faszyzm, komunizm czy liberalizm. Po prostu stało się to w innych, choć stosunkowo podobnych okolicznościach polityczno-społecznych. Wspomniane w grze kraje i postacie historyczne nie są bezpośrednimi odpowiednikami realnie istniejących miejsc i osób, ale są na tyle zbliżone, by wszystko miało intuicyjny sens. Gdy jakaś postać w grze wspomina na przykład o komunizmie, to ma na myśli ideologię dokładnie taką jak komunizm z naszego świata. Nawet jeśli ten komunizm nie narodził się za sprawą Marksa i Engelsa, tylko kogoś innego, kto w świecie Elysium wpadł na tę teorię. W ten sposób twórcy gry mają komfort rozmawiania o rzeczywistych teoriach politycznych i ideologiach, ale bez potencjalnie kontrowersyjnego kontekstu historycznego. Świat przedstawiony ma dość unikalną geografię. Składa się on z potężnych mas terenu zwanych izolami, na których znajdują się całe kontynenty i oceany. Izole porozdzielane są bledzią, czyli olbrzymimi masami... Cóż, właściwie ciężko powiedzieć czego, ponieważ gra bardzo oszczędnie dawkuje nam informacje o tej substancji. Wiemy jednak, że dopiero stosunkowo niedawno mieszkańcom Elysium udało się znaleźć sposób na spenetrowanie Bledzi i podróżowanie między izolami. To sprawia, że sytuacja polityczna świata przedstawionego jest niesamowicie skomplikowana, ponieważ poszczególne izole pozostają ze sobą w złożonych stosunkach ekonomiczno-społecznych i mają bardzo bogatą w konflikty historię. Dość powiedzieć, że fabuła Disco Elysium rozgrywa się w małej dzielnicy miasta Revachol. Kilkadziesiąt lat przed rozpoczęciem akcji gry w Revachol wybuchła nieudana rewolucja komunistyczna, która pozostawiła metropolię w stanie ruiny i skazała jej mieszkańców na uzależnienie ekonomiczne od bogatszych sąsiadów zrzeszonych w koalicję. Choć po tych wydarzeniach miasto, a wraz z nim cały region, stało się neoliberalną, wolną Amerykanką, Revachol zachowało szczątkowe postkomunistyczne struktury, takie jak silne związki zawodowe czy milicje. Właśnie, milicję. Główny bohater gry jest detektywem zatrudnionym w milicji obywatelskiej Revachol. Widziałem i czytałem sporo analiz Disco Elysium stworzonych przez anglojęzycznych twórców i właściwie każde z nich pomija albo źle rozumie ten aspekt. Milicja obywatelska Revachol nie jest policją w takim rozumieniu, w jakim jest nią, powiedzmy, policja amerykańska albo, skoro już o tym mowa, polska. Przede wszystkim jest to oddolna, finansowana komunalnie społeczna jednostka porządkowa, funkcjonująca mniej więcej tak, jak funkcjonowałaby w prawdziwym komunizmie, takim przez wielkie P i przez wielkie K. I to chyba dobre miejsce na to, by zaznaczyć, że Disco Elysium stworzyło małe, niezależne studio z Europy Północno-Wschodniej, konkretnie z Estonii. To pierwsza ważna informacja, jeśli chodzi o kontekst, w którym będziemy mówili o tej grze. Stworzona została ona przez osoby żyjące w kraju, który swego czasu znajdował się w sowieckiej strefie wpływów, a zatem ich optyka polityczna siłą rzeczy różni się od optyki, powiedzmy, twórców z USA, Japonii albo Francji. Drugą ważną informacją jest to, że kluczowi twórcy gry są lewakami. I mówiąc lewakami, nie mam na myśli progresywnymi liberałami, ale lewakami, takimi jak ja. I w żadnym wypadku tego nie kryją. W czasie odbierania nagrody za najlepszą nową grę niezależną na hali The Game Awards w 2019 roku główna scenarzystka gry, Helen Hintpere, w podziękowaniach wymieniła Karla Marksa i Friedricha Engelsa, autorów Manifestu Komunistycznego.
I'd like to thank all the great people that came before us. Ilja Repin,
Vladimir Majakovsky, Viktor Tsoi.
And Marx and Engels for providing us the political education. Thank you.
W pierwszej opublikowanej wersji gry pod kilka kluczowych dla fabuły postaci podkładali głos prowadzący Chapo Trap House, słynnego, czy też raczej powinienem powiedzieć, niesławnego, skrajnie lewicowego podcastu. A zatem, grę stworzyli lewicowcy z lewicowej perspektywy, co jest niesamowite. W czasach, gdy twórcy wysokobudżetowych gier wideo rękami i nogami zapierają się przed wyrażeniem jakiegokolwiek spójnego przekazu politycznego w obawie, że zrażą do siebie część potencjalnych odbiorców, studio Zaum wchodzi całe na biało i otwarcie mówi o złożonych politycznych ideach, nazywając je po imieniu i nie bojąc się poruszać wszystkich ich kłopotliwych i kontrowersyjnych implikacji. Tego się nie da nie szanować. Ale wróćmy do samej gry. Jeśli nie grałyście w Disco Elysium, a słuchacie tego wszystkiego i obawiacie się, że gra jest nudnym i skomplikowanym interaktywnym lewicowym memem, to spieszę was zapewnić, że tak nie jest. Na swoim podstawowym poziomie gra jest intrygującą opowieścią detektywistyczną. Główny bohater Disco Elysium, Harrier de Bois, dla przyjaciół Harry, przybył do Martinez, małej dzielnicy portowej we wspomnianym już mieście Revachol, by rozwiązać zagadkę morderstwa. W międzyczasie jednak główny bohater przeszedł załamanie nerwowe z powodu zakończenia związku ze swoją dotychczasową partnerką życiową, co wywołało u niego wielodniowy alkoholowy ciąg oraz totalną, trwałą utratę pamięci. Kontrolę nad Harrym przejmujemy w momencie, w którym budzi się on w zdemolowanym hotelowym pokoju, nieopodal nadal niezbadanego miejsca zbrodni. Niedługo potem do naszego bohatera dołącza Kim Kitsuragi, milicjant z innego departamentu, który ma pomóc Harrymu w śledztwie. Śledztwo dotyczy natomiast powieszonego najemnika, który wplątany był w konflikt między lokalnym związkiem zawodowym robotników portowych, którzy zorganizowali właśnie strajk, i największą lokalną korporacją, która chce ten strajk zdławić, tak jak zwykle robią to kapitaliści, czyli metodą pięści, pałki i kija. Śmierć jednego z najemników mocno komplikuje i tak już zagmatwaną sytuację i koniec końców doprowadza do konfrontacji strajkujących robotników ze zbrojnym ramieniem korporacji. Ostatecznie okazuje się, że za morderstwo odpowiadają nie pracownicy portu, tylko stary rewolucjonista, który po upadku komuny Rewaszol wiele lat temu mieszka samotnie na pobliskiej wysepce. A lata odosobnienia i izolacji oraz parę innych rzeczy, o których wspomnimy odrobinę później, mocno namieszały mu w głowie. Pod sam koniec gry dowiadujemy się jednak, że w bardzo dużej mierze za całą tę sytuację odpowiada przywódca lokalnego związku zawodowego, który w sekrecie jest hardkorowym komunistą, a organizacja milicyjna, do której należy Harry, powoli szykuje się na kolejną rewolucję. Pominąłem w tym streszczeniu całą masę detali, wątków pobocznych i zwrotów akcji, ale generalnie rzecz biorąc, po sprowadzeniu jej do najprostszej postaci, fabuła Disco Elysium wygląda w taki właśnie sposób. Główny bohater musi dowiedzieć się, kim właściwie jest i co spowodowało jego utratę pamięci, a równocześnie rozwiązać zagadkę kryminalną oraz rozładować konflikt między najemnikami i robotnikami dokowymi. Już na tym podstawowym poziomie gra jest dobra. Cholernie dobra. Zagadka jest stosunkowo prosta, ale twórcy obudowali ją tyloma pobocznymi wątkami, z których większość ma jakiś wpływ na główne zwroty akcji, że tak czy inaczej intryga bardzo wciąga. Przypomina to trochę Twin Peaks, bo i tu i tam mamy do czynienia z ekscentrycznym detektywem, który rozwiązuje zagadkę morderstwa w małej robotniczej społeczności, zamieszkiwanej przez równie ekscentrycznych ludzi, którzy też w jakimś stopniu zamieszani są w tę zagadkę, a w tle dzieją się dziwne, nadnaturalne i trudne do racjonalnego wytłumaczenia fenomeny. Od razu zaznaczę, że zatrzymywanie się na tym bazowym poziomie Disco Elysium i traktowanie jej po prostu w kategoriach przyjemnej, zabawnej i błyskotliwej przygodówki kryminalnej absolutnie nie jest niczym złym. Fabuła jest tu jednak tylko rusztowaniem, które twórcy gry wykorzystują, by poruszać nieco bardziej złożone tematy i to one są dla mnie główną atrakcją. Okej. Jak już wspomniałem, Harry przed rozpoczęciem gry doznał całkowitej utraty pamięci. Potrafi mówić, czytać, pisać i liczyć. Nie ma problemów z ubieraniem się czy podstawowymi czynnościami fizjologicznymi, ale to w zasadzie tyle. To oznacza, że przez całą grę główny bohater musi dosłownie poskładać swoją osobowość na nowo, od podstaw. Może to oznaczać odkrywanie, kim był przed załamaniem nerwowym i próbę naśladowania siebie z tamtego czasu, albo stworzenie siebie na nowo z przemyśleń idei i ideologii, które nabędzie i przyswoi sobie w trakcie gry. Właśnie, ideologii. Zależnie od wybranych opcji dialogowych, Harry może przyjąć jeden z czterech światopoglądów. Są nimi faszyzm, komunizm, ultraliberalizm i moralizm. Dwie pierwsze są oczywiste. Ultraliberalizm to lokalna wersja neoliberalizmu, czyli konserwatywnej ideologii wolnorynkowej. Twórcy Disco Elysium mają bardzo dobre rozumienie tych ideologii i są w stanie zaprezentować je wszystkie w złożony i uczciwy sposób. Każda została przedstawiona w grze jako wadliwa i sensownie skrytykowana. Faszyści to banda nieudaczników, którzy uwierzą w dowolny bełkot, który przedstawi ich jako nadludzi i w imię tego bełkotu dokonają najgorszych okrucieństw. Czy tacy są prawdziwi faszyści w prawdziwym świecie? Oczywiście, że tak. Ultraliberałowie to banda darwinistów społecznych uprawiająca fisting analny niewidzialną ręką wolnego rynku i wyzyskująca wszystkich innych, jednocześnie twierdząc, że bogactwo jest dowodem na ich zaradność, geniusz i moralną wyższość. Czy tacy są libertarianie i hardkorowi neoliberałowie w prawdziwym świecie? Oczywiście, że tak. Komuniści to naiwni potykający się o własne nogi marzyciele, których ideały są oderwane od rzeczywistości i którzy swoimi dobrymi chęciami chcą nam wszystkim wybrukować drogę do piekła. Czy tacy są komuniści w prawdziwym świecie? Mam takie przeczucie, że co najmniej kilka osób oglądających ten materiał pokiwa teraz głową i pomyśli, że no tak, oni wszyscy są sobie równi, po czym z zadowoleniem wyłączy swój mózg. Nie wspomniałem jednak o ostatniej ideologii, którą możemy eksplorować w Disco Elysium. Moralizmie. Moralizm jest politycznym centrum, szukaniem prawdy leżącej pośrodku. Powstrzymywaniem się od stawania po którejkolwiek ze stron sporu i ochronę tego stanu rzeczy, który mamy obecnie. To właśnie ten światopogląd końca historii, o którym pisali Fukuyama i Derrida. I o ile gra ma szyderczy i prześmiewczy stosunek do każdej ideologii, o której opowiada, o tyle w stosunku do moralizmu jest niemal agresywna. W trakcie rozgrywki można uzyskać upokarzające osiągnięcie najżałośniejszego centrysty na świecie, przyznawane przez grę za konsekwentną obronę moralizmu w rozmowach z innymi postaciami. Widziałem w internecie opinie graczy identyfikujących się z centryzmem, skarżących się na to, że Disco Elysium jest bardzo nieprzyjemną grą. Co od razu pokazuje, że krytyka polityczna w Disco Elysium jest bardzo wyraźnie prowadzona z lewicowego punktu widzenia. Gdy gra krytykuje lewicę, najczęściej robi to z żartobliwą samoświadomością, nawiązując do popularnych lewicowych stereotypów, albo konstruktywnie wytykając i wyśmiewając te lewicowe tendencje, które faktycznie są szkodliwe. Moraliści konsekwentnie prezentowani są jako wiecznie zadowoleni z siebie polityczni akrobaci, robiący tchórzliwe szpagaty, którzy nie tylko akceptują wadliwy i krzywdzący innych świat, bez próby zmiany na lepsze, ale wręcz bronią tego wadliwego i krzywdzącego innych świata, albo w imię własnego świętego spokoju, albo ze świętego przekonania, że tak jest najlepiej. I czy tacy są centryści w prawdziwym świecie? Oczywiście, że... Okej, cofnijmy się o krok. W grach fabularnych, takich jak właśnie Disco Elysium, gracz bardzo często dostaje opcję dołączania do różnych frakcji istniejących w świecie przedstawionym. Te frakcje zazwyczaj reprezentują różne ideologie i w dużej mierze to od tego zależy, do którego stronnictwa dołączy postać gracza. Najczęściej są to proste ideologie. W grze Gothic główny bohater ma do wyboru stary obóz, w którym panuje bandycki porządek utrzymywany przez autorytarne rządy Gomeza, nowy obóz, który jest de facto jakąś formą nieco wypaczonej, ale nadal całkiem nieźle funkcjonującej anarchistycznej komuny, oraz obóz na bagnach, gdzie panuje teokracja, czyli rządy kapłanów z lokalnej sekty. Gracz może dołączyć do dowolnego obozu, bazując głównie na tym, który typ społeczności odpowiada mu najbardziej, ponieważ reszta czynników, jak na przykład dostęp do zadań albo nauczycieli uczących postać gracza nowych umiejętności, pokrywa się niemal całkowicie. Spora część gier fabularnych operuje za pomocą podobnych założeń. Najczęściej wygląda to tak, że każda z frakcji prezentowana jest w zrównoważony moralnie sposób. Każda z nich ma swoje wady i zalety, ale żadna nie jest w oczywisty sposób najlepsza lub najgorsza. I żadna z nich nie ma całkowitej racji w konflikcie. W przeciwnym wypadku po prostu gracze wybieraliby tę w oczywisty sposób najsłuszniejszą, bo nie mieliby motywacji do wybierania jakiejkolwiek innej. Problem z takim założeniem pojawia się w momencie, gdy twórcy gry zaczynają operować nieco mniej abstrakcyjnymi ideologiami. W konflikcie elfów i krasnoludów łatwo jest machnąć ręką na polityczne niuanse i dołączyć do tych, którzy mają fajniejsze zbroje, ale gdy jakaś gra wideo prezentuje realnie istniejące światopoglądy, może zacząć robić się nieciekawie. Przede wszystkim pojawia się ryzyko, że zaczniemy zrównywać ze sobą ideologie, które tak naprawdę nie są w żadnym stopniu równe. W tę pułapkę wpadł Bioshock Infinite, który jest strzelanką z drobnymi elementami gry fabularnej. Fabuła gry opowiada o podniebnym mieście wybudowanym przez amerykańskich rasistów, w którym osoby niebiałe buntują się przeciwko niewolnictwu za pomocą radykalnych działań rewolucyjnych. W ramach głównego wątku gry nie mamy opcji dołączenia do żadnej z tych frakcji, ale obie sportretowane są jako moralnie równe sobie. Twórcy gry dodali nawet do scenariusza scenę, w której przywódczyni rewolucji zabija niewinne dzieci białych rasistów, by uprawomocnić tezę, że buntujący się niewolnicy są tak samo źli, jak ich właściciele. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego taki prawdopośrodkizm nie ma w tym przypadku zbyt wiele sensu. Na szczęście twórcy gry połapali się, że zrobili coś bardzo głupiego i w dodatkach do Bioshock Infinite przepisali kontekst tej sceny, co zresztą jeszcze mocniej pogmatwało sytuację, ale nie brnijmy w to teraz. Wracając do meritum. Twórcy nieco bardziej ambitnych gier wideo mają dość trudne zadanie. Z jednej strony muszą zostawić graczowi przestrzeń do ekspresji i podejmowania indywidualnych wyborów w taki sposób, by gracz nie miał jednej oczywistej ścieżki, by każda miała jakieś logiczne uzasadnienie. Z drugiej chcą przekazać określony komunikat, dać grze przesłanie i puentę. Te dwie rzeczy są ze sobą w konflikcie. Jednym z najczęstszych problemów jest ukazanie wszystkich dostępnych opcji jako wadliwych i niedoskonałych, a przez to zasugerowanie, że neutralność i stawanie po środku, albo gdzieś zupełnie z boku, jest optymalnym rozwiązaniem i złotą ścieżką. Właśnie taki komunikat przekazywał nam Bioshock Infinite. Z jednej strony rasiści trzymają niewolników i mordują mniejszości etniczne za to, że są mniejszościami etnicznymi, ale z drugiej strony buntujący się niewolnicy czasami w trakcie tego buntu zachowują się niedopuszczalnie, co rzekomo dyskwalifikuje wszystkie ich wolnościowe dążenia. W takiej sytuacji, jak mimowolnie zdaje się sugerować gra, najlepszym stanowiskiem jest bezczynność i nieangażowanie się w rzekomo nonsensowny konflikt. Co oczywiście nie jest prawdą, ale w ten sposób prezentuje to Bioshock Infinite. Istnieje takie sformułowanie jak South Parkowy centryzm. South Park to serial animowany dla dorosłych, który był bardzo popularny w pierwszej dekadzie XXI wieku i który emitowany jest do dnia dzisiejszego. Początkowo South Park opierał swoją formułę niemal wyłącznie na wulgarnym humorze słownym i sytuacyjnym. Z czasem jednak stał się satyrą polityczną, do której przylgnęła łatka tego, że krytykuje ostro zarówno lewicę, jak i prawicę. Co było prawdą. Problem polegał na tym, że w przypadku słów parku granica satyry nie przebiegała między lewicą i prawicą. Przebiegała między ludźmi, którym na czymś zależy i chcą coś zmienić, a całą resztą. Podobno obecnie serial zmienił się na lepsze. Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, jeśli tak, to świetnie. Trudno jednak spierać się z tym, że w okresie jego szczytowej popularności sytuacja wyglądała właśnie w taki sposób. Najlepiej opisuje to copypasta sprzed kilku lat.
South Park zawsze był z gruntu reakcyjny. Ci, którzy dążą do zmiany, są w błędzie bez względu na to, o jaką zmianę walczą. Nic nie jest większą zbrodnią dla Matta i Treya niż wyrażanie o coś troski. Ich ideologia to bezczynny libertarianizm. Czy jesteś po lewej, czy po prawej? Jeśli prosisz mnie o zmianę mojego zachowania, jesteś gnojem. Obecnie lewica ma tendencję do forsowania większej liczby zmian niż prawica. Obecnie Matt i Trey przyznają, że nie lubią konserwatystów i naprawdę nienawidzą liberałów. Nie chodzi o lewą czy o prawą stronę politycznego sporu, chodzi o konflikt między zmianą i komfortem. Jeśli próbujesz coś zmienić, w ich oczach jesteś irytujący i myślą, że jesteś głupi, bo troska o świat jest głupia. Bezkrytyczna, bezstronna akceptacja status quo jest jedyną moralnie słuszną postawą, a ci, którzy wskazują różnicę między tym, jak jest, a tym, jak powinno być, są wstrętnymi dręczycielami, dziwakami albo fanatykami o zamkniętych umysłach. To serial, który uczy swoich widzów lenistwa i samozadowolenia, chwali ich za bezkrytyczną akceptację własnych uprzedzeń i zapewnia im niekończący się bufet pustych frazesów służących do odrzucenia intelektualnych wyzwań. South Park to miejsce, w którym nigdy nie musisz kwestionować swoich założeń, to miejsce, w którym zawsze masz rację, nie powinieneś zawracać sobie głowy myśleniem, a ludzie, którzy proszą cię o refleksję, są irytującymi, wścibskimi tempakami, którzy powinni się zamknąć i zostawić cię w spokoju. South Park jest, wybaczcie określenie, safe space'em.
Łatwo jest robić sobie jaja z idealistów, z ludzi, którym na czymś zależy. Takie osoby, zarówno z lewicy, jak i z prawicy, często tracą cierpliwość i panowanie nad sobą i przez to pakują się w potencjalnie upokarzające sytuacje. A nikt nie lubi być obiektem żartów i drwin, więc jak najlepiej tego uniknąć? Nie mieć żadnych poglądów. Siedzieć okrakiem na barykadzie i śmiać się z ludzi, którzy błądzą, kompromitują się, robią z siebie kretynów i wystawiają się na upokorzenia, ale próbują popchnąć świat choćby odrobinę bardziej w kierunku, który uważają za właściwy. Disco Elysium jest niesamowicie surowe dla centryzmu jako postawy politycznej. Tak, otwarcie mówią nam twórcy gry, jeśli masz jakieś wartości i przekonania, jeśli walczysz o lepszy świat, prawdopodobnie będziesz popełniać błędy, będziesz wystawiać się na pośmiewisko i w dłuższej perspektywie możesz ponieść upokarzającą porażkę. Ale jeśli z własnego lenistwa czy dla własnej wygody biernie akceptujesz zło, które dzieje się na świecie i nie próbujesz niczego zmienić, to jesteś kurwa najgorszy i zasługujesz na to, by ci to wytknąć i cię za to krytykować. Kocham tę grę. To prawda, że Disco Elysium krytykuje każdą ideologię, która jest zaprezentowana w świecie przedstawionym, ale nie każdą krytykuje w takim samym stopniu i w taki sam sposób. I z całą pewnością nie zrównuje ich ze sobą. To kolejna rzecz, która odróżnia Disco Elysium od większości innych gier fabularnych. Nie prezentuje wszystkich wyborów gracza jako mniej więcej równie właściwych czy dopuszczalnych. Jeśli Harry przyjmie ideologię faszystowską, gra będzie przez cały czas karać go za to, regularnie okaleczając morale postaci, co może doprowadzić do ich śmierci oraz pogarszając relacje z bohaterami niezależnymi. Disco Elysium pozwala graczowi przyjąć ten światopogląd, ale cały czas wyraźnie mówi mu, za pomocą narracji, dialogów i mechanik rozgrywkowych, że wybrał sobie samobójczą ideologię dla nieudaczników. Co do krytyki wolnorynkowego kapitalizmu, w grze pojawia się super bogaty kolej zakrzywiający światło. Możemy spotkać go w dokach, jeśli uda nam się dostać do jednego z kontenerów przemysłowych, za pomocą którego super bogaty kolej zakrzywiający światło podróżuje po świecie. Super bogaty kolej zakrzywiający światło, poza tym, że jak sama nazwa wskazuje, zakrzywia światło, sprawia też, że interfejs gry wariuje i licznik pieniędzy Harry'ego zaczyna pokazywać jakieś niestworzone sumy. Gość jest totalnie odklejony od rzeczywistości. Jako miliarder fizycznie nie jest w stanie przestać zarabiać, ponieważ jego niezliczone inwestycje cały czas generują dochód. Ponieważ pochodzi z rodziny bogaczy, jego rozumienie świata oraz tego, że prawie wszyscy inni ludzie na świecie muszą ciężko pracować, by przetrwać, jest niesamowicie naiwne i ograniczone. Super bogaty kolei zagrzewający światło, sam w sobie całkiem sympatyczny, reprezentuje banalne zło kapitalizmu. Ludzie na szczycie nie są w stanie zrozumieć tego, co się dzieje tu na dole, ponieważ ich świat wygląda zupełnie inaczej. Na głębszym poziomie Disco Elysium jest opowieścią o tym, jak nawiedzające nas widma przeszłości nie pozwalają nam rozwijać się i dojrzewać. Harry, główny bohater gry, nie jest w stanie pozbyć się z pamięci wspomnień o nieudanym związku i to ostatecznie doprowadza go do załamania nerwowego i utraty pamięci. Gra sugeruje nawet w kilku momentach, że amnezja głównego bohatera jest jego reakcją obronną. Jego umysł próbował wyprzeć te wspomnienia, by w ten sposób pozbyć się emocjonalnej kotwicy i pozwolić Harremu na normalne życie, czy jakiekolwiek życie. Lena, starsza kobieta przesiadująca w lokalnej kafeterii, ma żywe wspomnienie z dzieciństwa, gdy zobaczyła Fazmida, na wpół mitycznego, gigantycznego patyczaka, będącego lokalnym odpowiednikiem Yeti, czy Wielkiej Stopy. To wspomnienie ukształtowało całe jej życie, sprawiło, że poślubiła kryptozoologa, który próbuje udowodnić istnienie Fazmida i nie jest w stanie przestać myśleć o tym, czy jej wspomnienie było prawdziwe, czy też może było wytworem jej dziecięcej wyobraźni. Deserter, stary żołnierz odpowiedzialny za zabójstwo, którego sprawę bada główny bohater, nie jest w stanie pogodzić się z porażką rewolucji, w której brał udział, przez co odmawia powrotu na łono cywilizacji i po latach izolacji staje się zgorzkniałym, wyalienowanym pustelnikiem, który spędza całe dnie obsesyjnie podglądając za pomocą lunety swojej snajperki młodą kobietę mieszkającą w hotelu na stałym lądzie. Cały Martinez, dzielnica miasta, w której rozgrywa się Disco Elysium, jest jednym wielkim cmentarzyskiem niedotrzymanych obietnic. W czasie gry możemy spotkać osoby pamiętające rewolucję, komunę Revachol oraz jej katastrofalny upadek. Niektórzy młodzi ludzie zamieszkujący Revachol fascynują się skrajną lewicą, ponieważ rozczarowani są tym, jak miasto wygląda pod rządami wielkiego kapitału i desperacko szukają alternatywy. Aż chciałoby się powiedzieć całkiem podobnie jak u nas. Jeśli Harry obierze drogę komunisty i zrealizuje powiązane z nią zadanie poboczne, będzie miał okazję spotkać tę nową generację komunistów. Szybko okazuje się, że jest to ten rodzaj młodych intelektualistów z wyższej klasy średniej, którzy całą swoją energię poświęcają na marynowaniu swoich mózgów w głębokiej lewicowej teorii, ale nawet nie przyjdzie im do głowy kiwnąć palcem, by pomóc lokalnemu związkowi zawodowemu, który za pomocą strajków, pracy u podstaw oraz realnej polityki pracowniczej próbuje fizycznie zmienić życie mieszkańców Martinez na lepsze. Aż chciałoby się powiedzieć całkiem podobnie jak u nas. Właściwie gdy po raz pierwszy wchodzimy do miejsca, w którym spotykają się ci lewacy, widzimy scenę, w której obaj zabijają czas układając skomplikowaną strukturę z pudełek po zapałkach. Struktura jest chwiejna i rozpada się, gdy tylko Harry wchodzi do pomieszczenia. To oczywiście wizualna metafora całej ich działalności. Marnowanie czasu na tworzenie piętrowych i funkcjonalnie bezużytecznych rzeczy, który to czas można byłoby poświęcić na coś pożytecznego i mającego realny wpływ na rzeczywistość. I nie uważam, by czysta teoria polityczna sama w sobie była czymś całkowicie bezsensownym. Musiałbym być strasznym hipokrytą, gdybym tak uważał. Biorąc pod uwagę to, co już od prawie 2 lat staram się robić na moim kanale. Jeśli jednak czyjaś działalność polityczna zaczyna się i kończy wyłącznie na tym, to... No cóż, warto zadać sobie pytanie, ile warte są nasze poglądy, jeśli nie mają one realnego przełożenia na rzeczywistość. W piwnicy jednego z lokalnych budynków możemy odnaleźć pozostałości po przedsiębiorstwach, które próbowali rozkręcić okoliczni biznesmeni. Wszystkie zakończyły się finansową porażką, przez co do budynku przylgnęła reputacja przeklętego, nawiedzonego domu. Gra daje nam okazję do spenetrowania bloku i okazuje się, że nie ma żadnej klątwy. To nie nadprzyrodzone siły spowodowały splajtowanie tylu przedsiębiorstw, tylko galopujący wolnorynkowy kapitalizm, w którym przetrwa jedynie garstka najsilniejszych kosztem całej reszty. Jedynym upiorem straszącym w budynku jest mieszkająca tam producentka wielościennych kości do gier fabularnych, która jako jedyna ostała się w tym miejscu. Gra konsekwentnie buduje obraz świata, w którym skomplikowana i trudna do zrozumienia przeszłość nadal rzuca głęboki cień na teraźniejszość. Artefakty minionych lat, pomnik króla, który rządził w mieście przed rewolucją, zrujnowany kościół zbudowany na cześć okolicznej świętej postaci historycznej, porzucone zabudowania przemysłowe, stoją obok siebie i stapiają się ze sobą w jedną chaotologiczną masę. Historia miesza się ze sobą, przeplata, różne epoki nakładają się na siebie, nawarstwiają i przenikają się we wspomnieniach, komplikują i tak już skomplikowany osąd teraźniejszości. Historia, zdają się mówić nam twórcy i twórczynie Disco Elysium, jest jednym wielkim, nieskonkretyzowanym kłębowiskiem, którego rozplątanie graniczy z niemożliwością. część rzeczy będzie się ze sobą zlewało, części nigdy nie będziemy w stanie odtworzyć, a część jest dyskusyjna, ponieważ opowiadają nam o niej osoby o własnych uprzedzeniach i poglądach. I mowa tu zarówno o historii w skali makro, historii świata Elysium, jak i historii w skali mikro, tej głównego bohatera. Nigdy nie będziemy w stanie poukładać się z historią, więc najlepsze co możemy zrobić w takiej sytuacji, to nie pozwolić na to, by historia nas zdominowała. Wyjąć z niej to, co uważamy za najbardziej wartościowe i próbować iść dalej. Chyba nikt ani w świecie przedstawionym gry, ani w rzeczywistości nie posiada logicznego, wewnętrznie spójnego systemu przekonań. Większość z nas kibi sprzecznościami. Kim Kitsuragi, partner Harego i prawdopodobnie najbardziej lubiana postać w całej grze, odżegnuje się od bycia moralistą, choć nadal utrzymuje pewne moralistyczne pryncypia. Lena, żona kryptozoologa i generalnie jedna z najżyczliwszych postaci w grze, w jednej z opcjonalnych scen dialogowych ujawnia się jako rasistka i dehumanizuje Kima w swobodnej rozmowie. Przywódca związku zawodowego, który wygląda i zachowuje się jak idealny archetyp dwulicowego, oślizłego wyzyskiwacza oportunisty, poważnie jest tak dwulicowy, że podobno ma brata bliźniaka, za którego plecami cały czas się kryje, okazuje się jednocześnie bardzo pryncypialnym socjalistą, który szczerze troszczy się o społeczność Martinez i chce dla niej jak najlepiej. Deserter, hardkorowy lewicowiec i komunista, gdy w końcu mamy okazję z nim porozmawiać, obraża Harego, nazywa go lipkiem i każe mu to akurat jest dość spójne zachowanie na lewicy. W każdym razie, ludzie są skomplikowani i przepełnieni sprzecznościami. I nawet systemy rozgrywkowe Disco Elysium to obrazują. I to jest chyba dobry moment, by porozmawiać o tym, w jaki sposób gra komplementuje swoje tematy za pomocą mechanik rozgrywkowych. Żeby jednak te dywagacje miały sens, musimy najpierw porozmawiać trochę o historii gier fabularnych. Gry wideo z gatunku RPG wywodzą się z papierowych systemów gier fabularnych, takich jak Dungeons & Dragons czy Vampire Masquerada. Jeśli nie miałyście do tej pory do czynienia z tego typu zabawą, to jest coś w rodzaju planszówki bez planszy i pionków. Gracze wcielają się w wymyślone przez siebie postacie, a nad wszystkim czuwa mistrz gry, czyli osoba odpowiadająca za przebieg rozgrywki i prowadzenie narracji. Każdy z graczy posiada kartę postaci, na której spisane ma statystyki swojego bohatera. Jest tak silny, jaki ma poziom, ile ma punktów zręczności i inne podobne rzeczy, które mają wpływ na to, jak potoczy się rozgrywka. Jeśli drużyna natknie się na jakąś przeszkodę albo zagrożenie, na przykład potwora, którego trzeba będzie pokonać, to właśnie w dużej mierze od tych statystyk zależy, czy udaje się uporać z tym wyzwaniem. Gdy technologia komputerów rozwinęła się już na tyle, że można było stworzyć na nich gry nieco bardziej skomplikowane niż Pong, nie trzeba było długo czekać, by programiści zaczęli adaptować tradycyjne RPG na potrzeby nowego medium, pośrednio wymyślając własne światy i mechaniki mocno inspirowane papierowymi grami fabularnymi, jak na przykład twórcy Final Fantasy czy The Elder Scrolls, albo bezpośrednio tworząc wierne adaptacje na licencjach tych gier, często przenosząc zasady z papierowych podręczników na komputerowy monitor 1:1. Po prostu zamiast mistrza gry rzucającego kostką, by rozstrzygnąć wynik podjętego wyzwania, była sztuczna inteligencja, która wybierała losowy numer i samodzielnie dokonywała obliczeń. Swoistym punktem zwrotnym w historii komputerowych RPG-ów była premiera gry Baldur's Gate w 1998 roku oraz jej sequel opublikowany 2 lata później. O ile wcześniejsze komputerowe RPG starały się łączyć dynamikę gier komputerowych z zasadami tradycyjnych gier RPG, o tyle w opinii wielu graczy to właśnie Baldur's Gate był tym momentem, w którym naprawdę udało się osiągnąć optymalną równowagę i wyznaczyć pewien standard. Tym standardem podążały później inne gry, tworzone zarówno przez twórców Baldur's Gate, jak i innych twórców. I dzieje się to do dnia dzisiejszego. W takich grach jak Pillars of Eternity, Tyranny czy kolejnej odsłonie serii Baldur's Gate, która znajduje się właśnie w fazie produkcji, nadal doskonale widoczne jest DNA pierwszego Baldur's Gate. Standard, o którym mowa, ujednolicał i upraszczał niektóre aspekty gry, albo zamieniał je na bardziej intuicyjne dla gier komputerowych jako takich. Zamiast ściany tekstu opisującej przeciwnika, dostajemy zatem ruszające się na ekranie postacie przeciwników, na których trzeba kliknąć i wskazać prowadzonej przez gracza drużynie bohaterów, którzy mają się z nim uporać. To mocno ułatwiło zabawę, ale miało też swój skutek uboczny w postaci położenia nacisku na walkę. Tymczasem w tradycyjnych grach fabularnych szalenie istotny jest aspekt społeczny. Rozmowy między graczami i mistrzem gry, wcielanie się w postać, negocjacje, rozwijanie relacji między bohaterami prowadzonymi przez graczy. W komputerowych RPG-ach wszystko to musiało zostać zastąpione przez mrówczą pracę scenarzystów. A znacznie łatwiej jest wrzucić do gry kilkunastu przeciwników i w ten sposób zająć gracza na kwadrans, niż rozpisać i zaimplementować długą i skomplikowaną ścieżkę dialogową, która będzie dobrze brzmiała, uwzględniała decyzje gracza i prowadziła do znaczących i interesujących zwrotów fabularnych. Przynajmniej niektórzy twórcy komputerowych RPG-ów zdawali sobie sprawę z tego wyzwania i umyślnie konstruowali swoje gry w taki sposób, by stawić mu czoła. Najlepszym przykładem tego typu gry jest bezsprzecznie Planescape Torment, o którym miałem już przyjemność mówić na moim kanale. Twórcy Tormenta umyślnie minimalizowali aspekt walki na rzecz dialogów, eksploracji i decyzji podejmowanych przez interakcje, nie starcia. Ta decyzja opłaciła im się, ponieważ stworzyli grę legendę, do której gracze wracają do dnia dzisiejszego i która do bardzo niedawna stanowiła szczytowe osiągnięcie w swojej klasie. Do bardzo niedawna, ponieważ Disco Elysium jest grą, która deklasuje Tormenta pod tym względem. Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam Planescape Torment, to nadal jedna z moich ulubionych gier i zawsze będę miał dla niej miejsce w moim sercu, ale cóż, wszystko wskazuje na to, że w końcu znalazła godnego zastępcę. Twórcy Disco Elysium nie ukrywają zresztą, że Torment był jednym z ich głównych źródeł inspiracji i co zdecydowanie widać. Ale wróćmy do meritum. Statystyki postaci w RPG-ach, zarówno tradycyjnych, jak i komputerowych, określają wachlarz tych cech, które mają wpływ na rozgrywkę. Na przykład siła określa, jak dobrze postać radzi sobie z działaniami wymagającymi, cóż, siły fizycznej. Inteligencja, jaką ma szansę w rozwiązywaniu zagadek i czynności wymagających zasobu wiedzy. Charyzma, jak radzi sobie w relacjach społecznych i tak dalej. Zazwyczaj wachlarz cech jest bardzo szeroki, by każdy gracz mógł dobrać umiejętności postaci w taki sposób, który odpowiada jego, jej lub jemu stylowi rozgrywki. Klasycznym przykładem obrazującym wpływ cech postaci na rozgrywkę jest zadanie otworzenia drzwi. Postać, która rozwija takie cechy jak siła czy wytrzymałość, będzie próbowała je wyważyć. Postać, która rozwija takie cechy jak zręczność lub sprawność, będzie próbowała otworzyć je wytrychem. Postać, która rozwija takie cechy jak percepcja czy inteligencja, będzie próbowała znaleźć klucz, a postać, która rozwija takie cechy jak charyzma i perswazja, będzie próbowała namówić kogoś, by otworzył drzwi za nią. To sprawia, że dobrze zrobione gry RPG, czyli takie, które mają szeroki wachlarz cech postaci znacząco zmieniających styl rozgrywki w zależności od tego, które cechy będziemy rozwijać, zachęcają do wielokrotnych rozgrywek, by przetestować różne mechaniki i sprawdzić, jak wpływają one na styl zabawy. Istnieją RPG, które można przejść niemal jak gry akcji, nie zawracając sobie specjalnie głowy czymkolwiek poza odblokowywaniem nowych, coraz potężniejszych broni i zaklęć, albo niemal jak gry przygodowe, w których walka jest zaledwie okazjonalna, bo prawie każdy problem da się rozwiązać dyplomacją i przekupstwem. Wszystko w zależności od tego, jaką klasę postaci wybierze i jakie działania podejmować będzie w trakcie zabawy gracz. Disco Elysium nie jest taką grą. W przeciwieństwie do choćby Planescape Torment nie posiada nawet oddzielnego systemu rozgrywki dla walki. Nie znaczy to, że główny bohater nigdy nie angażuje się w bezpośrednie fizyczne starcia, ale w tych sytuacjach nadal wszystko obsługiwane jest za pomocą tej samej mechaniki rozgrywkowej, która odpowiedzialna jest za dialogi i interakcje z otoczeniem. Mimo to system rozwoju postaci jest bardzo zróżnicowany, po prostu zróżnicowany jest jedynie w ramach tego konkretnego trybu rozgrywki. Dialogów. Wśród cech postaci znajdują się takie, które wpływają na działania inne niż rozmowy, ale zdecydowanie pełnią one marginalne znaczenie. I nawet one najczęściej pośrednio wpływają również na to, jak potoczy się konwersacja. Disco Elysium to gra o rozmawianiu. Ale to, w jaki sposób rozmawiamy, zależy od tego, jaki styl gry wybierzemy. I nie tylko. Sama narracja gry może wyglądać zupełnie inaczej, a to za sprawą unikalnego sposobu opowiadania historii w Disco Elysium. Każda cecha postaci jest bowiem de facto oddzielną postacią, indywidualnym głosem w głowie Harego, który nieustannie podsuwa mu podpowiedzi, refleksje i obserwacje na temat świata przedstawionego, innych postaci oraz sytuacji, w której się znalazł. Te głosy często się uzupełniają, okazjonalnie wchodzą ze sobą w polemiki i czynią całe doświadczenie gry czymś bardzo unikalnym. Statystyki postaci w RPG-ach na ogół wpływają na to, jak wygląda postać i jakie ma możliwości interakcji ze światem. Disco Elysium to chyba jedyna znana mi gra, w której statystyki wpływają na to, jaki typ prozy czytam w grze. I tu wracamy do kwestii kłębowiska sprzecznych opinii. Tak, nie zapomniałem, że mój wywód jednak do czegoś zmierzał. Gra, poza standardowym drzewkiem rozwoju postaci, w ramach którego możemy ulepszać statystyki naszego bohatera, wprowadza drugi, równoległy do pierwszego system, zwany gabinetem myśli. W trakcie gry Haremu mogą przychodzić do głowy różne refleksje, najczęściej zainspirowane jakimś działaniem, wydarzeniem albo rozmową z którąś z postaci niezależnych. Te refleksje mogą prowadzić do wypracowania nowych ideałów, które Harry może zinternalizować, czyli przyjąć jako część własnego światopoglądu. To sprawia, że dana idea pojawia się w gabinecie myśli. W praktyce modyfikuje to nieco statystyki postaci oraz czasami odblokowuje unikalne opcje dialogowe. Każdej myśli można się swobodnie pozbyć z gabinetu, ale kosztuje to jeden punkt nauki. Gabinet myśli ujął mnie tym, że stanowi bardzo trafne odzwierciedlenie tego, w jaki sposób większość ludzi buduje sobie swoje indywidualne systemy wartości. Bo to przecież nie jest tak, że każdy człowiek rygorystycznie kreuje swój światopogląd poprzez przyjęcie spójnej, konsekwentnej ideologii. Nie, najczęściej wygląda to tak, że budujemy sobie robocze teorie na temat tego, jak funkcjonuje otaczająca nas rzeczywistość na podstawie tego, co nam wpojono w ramach wychowania, skrawków informacji, osobistych doświadczeń oraz własnych przemyśleń. Prawdopodobnie nie jest to idealny sposób kształtowania światopoglądu, ale prawdopodobnie jest to jedyny działający. Disco Elysium prezentuje dość ponurą wizję świata. Każda ideologia ma na koncie niewyobrażalne okrucieństwa, ale bezczynność jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Wszyscy kłamią, wszyscy są w coś umoczeni, albo skażeni fanatyzmem ideologicznym, albo bierni i pasywni, albo jakimś cudem wszystko to naraz. W pewnym momencie pojawia się pytanie, czy w ogóle jest sens walczyć o lepszy świat. Odpowiedzią na to pytanie jest... Kuno. Kim jest Kuno, zapytacie? Kuno to 12-latek, którego mamy okazję poznać już prawie na samym początku gry, ponieważ większość swojego wolnego czasu chłopiec spędza w pobliżu miejsca zbrodni, rzucając kamieniami wiszące na drzewie ciało. Kuno jest wulgarnym, prostackim, kompletnie zdemoralizowanym młodym narkomanem, który upokarza i obraża wszystkich wokół siebie. Mówiąc o sobie, Kuno używa drugiej osoby liczby pojedynczej, jak Hulk, i generalnie rzecz biorąc jest lokalnym utrapieniem zarówno dla Harego, jak i dla całej społeczności Martinez. Z czasem, trochę z konieczności, mamy okazję nieco lepiej poznać Kuno. Dowiadujemy się, że chłopiec zamieszkuje okoliczne śmietnisko, ponieważ jego ojciec jest przemocowym alkoholikiem. Z przymusu trzyma się ze swoją rówieśnicą, którą, czego dowiadujemy się, jeśli przepytamy go w odpowiedni sposób, jest śmiertelnie przerażony, bo dziewczyna najwyraźniej ma na koncie co najmniej jedno zabójstwo dorosłej osoby. Wszystko to, traumy, uzależnienia, demoralizacja, lęk, sprawia, że Kuno izoluje się emocjonalnie od innych ludzi oraz od samego siebie. To właśnie dlatego chłopiec mówi o sobie w sposób pośredni, bezosobowy i upiera się, że nic go nie obchodzi. Bo Kuno nie jest głupi. Wręcz przeciwnie, jak na tak młodą osobę, szczególnie wywodzącą się z takiego środowiska, ma niesamowicie duży zasób słownictwa, żywą inteligencję, jest spostrzegawczy i wbrew pozorom bardzo wrażliwy. Żeby dowiedzieć się o tym wszystkim, trzeba go naprawdę dobrze poznać, co nie jest łatwe, bo na przeszkodzie stają nam jego wulgarność i agresja. Pancerz, który Kuno wytworzył, by chronić się przed nieuczciwym, okrutnym światem. W pewnym momencie trudno nie jest zastanawiać się, jak fantastyczną i wartościową osobą byłby Kuno, gdyby jego życie potoczyło się inaczej. Gdyby dorastał w miejscu, w którym ktoś się nim zaopiekował, w miejscu, gdzie istniałyby jakieś mechanizmy społeczne, które ochroniłyby go przed traumami, uzależnieniem i bezdomnością. Gdyby żył w lepszym świecie. Gra jednak nie pozwala nam na budowę lepszego świata. Harry jest koniec końców jednym człowiekiem, w dodatku z całym wagonem własnych problemów. Nie znaczy to jednak, że nie ma absolutnie żadnej sprawczości. Każdy z nas jakoś ma. W Disco Elysium jest quest, w którym pomagamy grupce młodych ludzi zeskłotować opuszczony kościół, by rozkręcić tam narkotykowy biznes pod przykrywką klubu nocnego. Przy odrobinie uwagi i szczęścia możemy wywrzeć na nich pozytywny wpływ. Zachęcić, by zrezygnowali z handlu dragami i zostali przy muzyce. W ten sposób nie ocalimy całego świata, ale może Martinez będzie miał nowe, fajne i bezpieczne miejsce dla lokalnej młodzieży. Drobne akty troski oczywiście nie wystarczą, ale są jakimś początkiem. To na takich działaniach opiera się prawdziwa zmiana na lepsze. A czy prawdziwa zmiana na lepsze jest możliwa? Mark Fisher, który po śmierci Jacques'a Derrida kontynuował rozważania o hauntologii, znany jest ze słów: łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. Jak to często bywa w tego typu przypadkach, nie on wypowiedział te słowa. Najczęściej przypisuje się je Sławojowi Żiżkowi. Marzenia o czymś lepszym niż kapitalizm nie są dziś zbyt często spotykane, a jeśli już, to nie są brane na poważnie. Fisher nazwał to realizmem kapitalistycznym. To, co mamy teraz, jest najlepsze, jakie może być, a jeśli będziemy próbowali czegokolwiek innego, to na pewno skończy się to katastrofą. Pozostaje nam zatem trwać przy wadliwym systemie, nie próbować niczego zmieniać i marzyć o widmach Marksa. Ale nie za mocno. Wiara w lepszy świat jest zatem równie racjonalna, co wiara Leny i jej męża w Fazmida, mityczną istotę, na którą od lat polują miejscowi kryptozoologowie. budowanie komunizmu albo socjalizmu albo czegokolwiek alternatywnego dla wolnorynkowej wersji kapitalizmu, w którym absurdalnie bogaci ludzie stają się jeszcze bogatsi kosztem wszystkich innych, jest dosłownie tak samo sensowne jak foliarstwo bandy przygłupów uganiających się za lokalną miejską legendą, o której wszyscy opowiadają niestworzone historie, ale której nikt nigdy nie widział na oczy. W grze możemy nawet pomóc tym kryptozoologom przy ich pracy, porozmawiać z nimi o ich absurdalnych, oderwanych od rzeczywistości teoriach, poprosić Kuno, by przestał niszczyć zastawiane przez nich pułapki na Fazmida. I co się okazuje, gdy zmarnujemy już czas na to wszystko? Fazmid pojawia się w zakończeniu gry. Kim może mu nawet zrobić zdjęcie, udowadniając, że to nie tylko alkoholowa delirka Harego. Czasami niewyobrażalne nie tylko okazuje się rzeczywiste, ale wręcz jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Disco Elysium jest bardzo prześmiewczą grą, która nie pozostawia suchej nitki na żadnym z poruszanych przez siebie tematów, ale nigdy nie jest grą cyniczną. Scena z Fazmidem, paradoksalnie, jest momentem jej największej szczerości. Mamy więc tego patyczakowego insekta, który telepatycznie komunikuje się z Harrym, rozmawia z nim i zapewnia mu psychiczny komfort, tłumacząc świat, udzielając dobrych rad i dając nadzieję, w walce o zdawałoby się niemożliwe. Świat przedstawiony w Disco Elysium jest zbudowany trochę w sposób, w jaki budowane są światy w klasycznych grach i książkach fantasy. Tak jak George R.R. Martin mocno inspirował się 15-wieczną angielską wojną domową, znaną jako Wojna Dwóch Róż, tak twórcy gry w podobny sposób użyli geopolityki środkowej Europy XX wieku. Strasznie podoba mi się to, że Disco Elysium cały czas subtelnie nawiązuje do swojego RPG-owego dziedzictwa. W grze możemy spotkać postać, która nosi przy sobie miecz. Klasyczny element wielu rasowych RPG-ów. Podobnie jak w przypadku Planescape Torment, w którym nie było prawie żadnych mieczy, Disco Elysium odwróciło znaczenie tego rekwizytu. W tym przypadku miecz jest wyłącznie masowo produkowaną zabawką, używaną do prostych manualnych czynności. Symulakr prawdziwego miecza. Zapamiętajcie słowo symulakr! Przyda się nam później. Kolejną oznaką tego, że świat przedstawiony poszedł naprzód. Idea świata fantasy, który poszedł naprzód, wyszedł ze średniowiecza i stał się czymś bardziej przypominającym współczesność, od czasu do czasu była eksplorowana w komputerowych RPG-ach. Takie gry jak Arcanum czy Torment Tides of Numenera przynosiły gracza do świata fantasy epoki rewolucji przemysłowej albo w odległą posthumanistyczną przyszłość. O ile jednak Arcanum kreował fantasy w estetyce steampunka, a Tides of Numenera fantasy w estetyce twardego science fiction, o tyle Disco Elysium emuluje mniej więcej teraźniejszość albo przynajmniej bardzo nieodległą przeszłość. To sprawia, że nadprzyrodzone elementy, takie jak bledź czy superbogaty kolej zakrzywiający światło, są albo tonowane, albo ukryte, albo obrazowane z przymrużeniem oka, jako część satyry, której ewidentnie nie powinniśmy brać na poważnie. I nagle pojawia się ten całkowicie irracjonalny, kompletnie nadprzyrodzony Fazmid, który stanowi istotny element śledztwa, więc jak najbardziej powinniśmy brać go na poważnie. Żeby zrozumieć jego znaczenie, musimy najpierw wspomnieć o symulakrach. Czemu diabła są symulakry? W 1981 roku francuski filozof Jean Baudrillard opublikował książkę pod tytułem Symulakry i symulacja, w której przedstawił tę ideę światu. Według Baudrillard, wraz z postępem w utrwalaniu obrazów oraz w dostępie do informacji, ludzie przestali wyobrażać i wizualizować sobie niestworzone rzeczy, takie jak smoki, pegazy i kwiaty paproci, a zaczęli wyobrażać sobie rzeczy istniejące, a przynajmniej takie, jakie im się wydają, że istnieją. Okej, to nie jest najlepsze wytłumaczenie, spróbujmy jeszcze raz. Symulakr to reprodukcja rzeczy, która nie istnieje w rzeczywistości. Kopia czegoś, co nie istnieje. Albo dlatego, ponieważ została wymyślona od podstaw, w takim przypadku symulakrem jest na przykład pluszowy jednorożec, albo dlatego, że jest kopią kopii, a nie oryginału. To z kolei oznacza, że pierwotne znaczenie oryginału zaczęło się zacierać, trochę jak skserowane ksero ma niższą jakość niż oryginał. Albo plotka powtórzona kilkanaście razy deformuje rzeczywistość, którą pierwotnie opisywała, ponieważ po drodze gubi znaczenie i kontekst. Baudrillard twierdził, że żyjemy w świecie symulakrów, które albo zastąpiły oryginały, albo wymieszały się z nimi w taki sposób, że trudno już zauważyć różnicę. W praktyce oznacza to, że w dawnych czasach, przed rewolucją przemysłową, kopie istniejących rzeczy były w oczywisty sposób symbolami. Kopią człowieka był przedstawiający go pomnik. Ale nikt nie był w stanie pomylić jednego z drugim, ponieważ nawet jeśli pomnik wygląda jak człowiek, trochę, to nie zachowuje się jak on. Zachowuje się jak pomnik. Dziś kopią człowieka jest na przykład algorytm. Wiele stron internetowych posiada czat online, na którym można zadać pytanie na temat jakiegoś produktu albo usługi oferowanej przez właścicieli strony albo firmę, która ta strona reprezentuje. Najczęściej na pytania odpowiada nie żywy człowiek, ale jego kopia. Sztuczna inteligencja, która proponuje odpowiedzi na bazie słów kluczowych z pytań, które zadajemy. I dopiero wtedy, jeśli nie uzyskamy satysfakcjonujących odpowiedzi, do akcji wkracza żywy pracownik. Ewentualnie. Czasami zdarza się, że moment przejścia między rozmową z bezdusznym automatem a żywą osobą jest niedostrzegalny. To właśnie miał na myśli Baudrillard, pisząc, że żyjemy w symulakrach. Autor symulakrów i symulacji teoretyzował, że skutkiem ubocznym takiego stanu rzeczy jest zbiorowa utrata wyobraźni abstrakcyjnej. Gdy celem jest to, by znaki stawały się coraz bardziej zbliżone do tego, co oznaczają, kopie jak najwierniej reprezentowały oryginał, siłą rzeczy zaczynamy skupiać się na reprodukcji, nie na tworzeniu. Widzimy to na przykład we współczesnej kulturze popularnej. Fantastycznie widać to w medium gier wideo, gdzie od niemal samego początku ambicją wielu twórców była możliwie najbardziej realistyczna grafika, fizyka i generalnie odzwierciedlenie istniejącej wokół nas rzeczywistości, najlepiej w stopniu nieodróżnialnym gołym okiem. Obecna mainstreamowa fantastyka mniej skupia się na kreowaniu surrealistycznych światów, a bardziej, znacznie bardziej, na próbach przewidywania przyszłości, jeśli mówimy o science fiction, lub kreowaniu fikcyjnych wersji realistycznych konfliktów i wydarzeń historycznych, jeśli mówimy o fantasy. Nieprzypadkowo dwiema najważniejszymi markami ostatnich lat reprezentującymi te gatunki są Expanse oraz Gra o Tron, które idealnie wpisują się w tę tendencję. Abstrakcyjne, surrealistyczne i eksperymentalne teksty kultury jak najbardziej istnieją, ale z reguły są one albo bardzo niszowe, albo są adaptacjami, ośmielę się powiedzieć symulakrami, znacznie starszych rzeczy. Do pewnego stopnia Disco Elysium również wpisuje się w tę tendencję. Świat przedstawiony jest bardzo podobny do naszego. Ludzie mają analogiczne kolory skóry, kraje, organizacje i kultury mają rozpoznawalne i łatwe do zidentyfikowania odpowiedniki w rzeczywistości, a sama rzeczywistość polityczna aż kipi od nawiązań. W świecie Disco Elysium są nawet Polacy. Koncept, który osobiście z bardzo wielu powodów uważam za absolutnie zatrważający. No dobrze, nie Polacy, ale nacja będąca luźnym odpowiednikiem Polaków i posługująca się językiem polskim. W grze możemy porozmawiać z jej przedstawicielem, któremu Harry nadaje przydomek Gorący Kubek, ponieważ są to jedyne słowa, które był w stanie zidentyfikować w trakcie pogawędki. Pan Kubek powiązany jest z jednym zadaniem pobocznym, w którym istotną rolę gra wódka, ponieważ nawet w fikcyjnych światach pewne rzeczy są niezmienne. A jeszcze jedno. Gorący Kubek jest czarny i widziałem co najmniej jednego polskiego wcale nie rasistę, awanturującego się o to na Reddicie poświęconym grze. Ponieważ w prawdziwym świecie pewne rzeczy są niezmienne, niestety. Jako niebiałego Polaka bardzo cieszy mnie to, że twórcy zaprojektowali grę w taki sposób, by drażnić właśnie takich ludzi jak ten tutaj. No dobrze, mamy więc Disco Elysium będące symulakrum, stanowiącym odbicie naszej rzeczywistości w krzywym zwierciadle. Jest przyziemnie, dołująco, dominuje przytłaczający realizm kapitalistyczny. I w finale, tuż po rozmowie z doprowadzonym na skraj wycieńczenia starym rewolucjonistą, który wydaje się symbolicznym ostatnim gwoździem do trumny, pojawia się Fazmid. Nagle, przez jeden krótki moment, okazuje się, że cuda nadal są możliwe, że nie wszystko jest opisane, nie wszystko jest znajome, nie wszystko jest pewne. Że można się śmiać z marzycieli, można nazywać ich naiwnymi idealistami, ale marzyciele i idealiści czasami mają rację. Czasami warto się starać, mimo prób i niepowodzeń. Tuż przed pojawieniem się napisów końcowych, jeśli udało nam się poprowadzić rozgrywkę w odpowiedni sposób, mamy szansę dowiedzieć się, że RCM, organizacja policyjna, do której należy Harry, planuje kolejną rewolucję komunistyczną. Gra ma całe mnóstwo scen, rzeczy i smaczków, o których jeszcze nie wspomniałem, głównie dlatego, bo nie wiedziałem, jak wpleść je w wywód. Porozmawiajmy o nich teraz. Disco Elysium jest niesamowicie zabawne. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak często i tak głośno śmiałem się w trakcie gry. Mogę się mylić, ale to był chyba Tales from the Borderlands, albo Portal 2, albo Psychonauts. Disco Elysium nie jest grą stricte komediową, ale mimo to bardzo mocno opiera się na absurdzie i surrealizmie i humorze słownym oraz sytuacyjnym. Niektóre postacie są niemal jak wyjęte ze świata dysku Terry'ego Pratchetta. Wszystko to pomaga nieco złagodzić dołujący czasami klimat gry. Na szczęście twórcy mają fantastyczne wyczucie i zawsze wiedzą, kiedy powściągnąć humor. O poważnych sytuacjach opowiadają w poważny sposób. Uwielbiam to, jak gra potrafi kreować drobne, intymne sceny, które na długo zapadają w pamięć, choć najczęściej nie mają prawie żadnego znaczenia dla rozwoju fabuły. Na przykład ta, w której Harry i Gim siedzą na huśtawkach i czekają na rozmarznięcie jeziora, by dobrać się do tkwiącego tam automobilu. albo stworzenie graffiti, albo rozmowa z człowiekiem krabem w opuszczonym kościele, albo gdy Haremu uda się w końcu zaśpiewać karaoke. Każda z tych scen obudowana jest tyloma kontekstami, by miała odpowiedni emocjonalny ciężar, ale jest to zrobione na tyle subtelnie, że nie mamy wrażenia przesady albo cynicznego manipulowania emocjami. Tytuł gry to mały semantyczny skarb. Okej. Disco Elysium nawiązuje do tytułu popularnej w latach 70. piosenki dyskotekowej zespołu The Tramps, Disco Inferno. Inferno to włoska nazwa piekła. Elysium jest grecką nazwą nieba, w sensie raju. Na kolejnym poziomie mamy zabawę słowem disco. W grze używane jest ono na określenie gatunku muzyki dyskotekowej, która jest jednym z istotnych motywów przewijających się przez całą grę. Po łacinie disco oznacza myśleć. Tytuł brzmi zatem myśleć o raju, co jest oczywiście centralnym motywem Disco Elysium. Już na poziomie samego tytułu gra jest upakowana przeplatającymi się znaczeniami. A im dalej, tym lepiej. Uwielbiam też w końcu to, że gra otwarcie wyprowadza w pole graczy, którzy mają duże doświadczenie z komputerowymi RPG-ami i znają już konwencje tego gatunku. Na przykład większość weteranów będzie próbowała wyczerpać wszystkie dostępne opcje dialogowe i szybko przekona się, że często jest to bardzo złym pomysłem, bo wiele z nich szkodzi postępowi fabuły, a wiele umyślnie prowadzi donikąd. Albo to, że wymaksowanie jakiejś umiejętności, to znaczy osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu jej rozwoju, na ogół wcale nie jest dobrym pomysłem. Na przykład po wymaksowaniu empatii staje się ona niemal bezużyteczna, bo narracja odpowiadająca za tę umiejętność rozczula się nad absolutnie wszystkim. Albo wymaksowanie autorytetu sprawia, że narracja zachęca gracza do dominowania nad absolutnie wszystkimi w każdej rozmowie, co nie zawsze jest dobrym pomysłem. Najczęściej nie jest. Twórcy Disco Elysium wiedzieli, że w ich grę będą grać starzy wyjadacze gatunku i postanowili ich strollować, co jest absolutnie fantastyczne. Jestem pewien, że przynajmniej część osób, która nie grała wcześniej w tę grę, a mimo to obejrzała mój wideo esej, zastanawia się teraz, czy jest sens w nią zagrać. Moja odpowiedź brzmi absolutnie tak, ponieważ jest to ten typ doświadczenia, który naprawdę warto poznać samodzielnie, we własnym tempie, eksperymentując z różnymi opcjami dialogowymi, decyzjami i taktykami. Gra nie jest długa, ale poprzez fakt, iż niemal każda z postaci ma całe kilometry ścieżek dialogowych, uzależnionych od tego, w jaki sposób będziemy rozmawiać z poszczególnymi postaciami, sprawia, że za każdym razem rozgrywka może wyglądać zupełnie inaczej. Możecie mi wierzyć, że mimo wszystko nie wspomniałem jeszcze o całych obszernych partiach gry, takich jak Trybunał, czy najlepsza scena teleportacji, jaką kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze, czy całych setkach innych drobiazgów. Nie chcę używać wielkich słów, bo znam samego siebie i zdaję sobie sprawę z tego, że często zdarza mi się ich nadużywać, ale w przypadku Disco Elysium chyba muszę. To jedna z najlepszych gier, w jakie miałem przyjemność grać i jeden z najlepszych tekstów kultury w ogóle, jakie znam. Mamy do czynienia z grą, która na poziomie mechanicznym jest niesamowicie złożonym, a jednocześnie bardzo dobrze skonstruowanym systemem rozgrywkowym o porażającej elastyczności, a na poziomie narracyjnym i tematycznym jest o całe lata świetlne nie tylko przed innymi grami, ale przed kulturą popularną w ogóle. To jedna z tych gier, które powstają raz na dekadę, a i to tylko jeśli mamy szczęście. To jedna z tych gier, którą przeintelektualizowani i pretensjonalni youtuberzy o zbyt wysokim mniemaniu osoby będą ją wam rekomendować, a mimo to warto w nią zagrać. Tak, to było długie. Jest jeszcze sporo rzeczy, o których nawet nie wspomniałem, ale uznałem, że prędzej czy później muszę postawić kropkę. W przeciwnym wypadku po prostu będę pisał scenariusz tego wideo eseju w nieskończoność. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie mojego kolejnego materiału. Jeśli się Wam spodobał, to mam dla Was dobre wieści. Teraz mam na warsztacie drugi projekt podobnego formatu. Również o grze wideo, również o RPG-u. Jest jeszcze o wiele za wcześnie, by mówić o szczegółach, ale mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ten projekt. Jeśli chcecie wspomóc mnie w mojej wideoeseistycznej działalności, macie taką możliwość lajkując, subskrybując i komentując moje materiały. Posiadam też konto na Patronite, a osoby, które subskrybują drugi próg, mają dostęp do wcześniejszych materiałów produkcyjnych, takich jak scenariusze, pierwsze wersje grafik, czy kilkudniowy przedpremierowy dostęp do gotowych wideoesejów. Osoby, które subskrybują pierwszy próg, mają natomiast moją dozgonną wdzięczność. Jeśli tego typu zobowiązanie nie jest dla Was, możecie postawić mi wirtualną kawę, wpłacając drobną sumę na serwisie Ko-Fi. Linki do tego wszystkiego znajdziecie w opisie tego wideo eseju. Chciałbym jeszcze podziękować panu N z Myśleć Głębiej oraz Popularzowi ze Stronnictwa Popularów za użyczenie mi swoich strun głosowych na potrzeby tego wideo eseju. Dzięki panowie. Oba kanały bardzo mocno polecam i zachęcam do ich subskrypcji. Linki w opisie. To już tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.